No chyba, że dokumentujemy. Dokumentujemy.
No proszę, nie wiem, nagrywają, no myślę.
Przepraszam, jeszcze to jedno.
Możemy zaczynać, bo mamy mały poślizg. Panie dyrektorze, już możemy, tak?
Oczywiście, tu jeszcze tutaj zaprowadzą dwa krzesła, liczy się zgodnie.
Dobrze. Pozwólcie, moi młodsi koledzy, zwracam się tak do was, ponieważ jestem prezesem Stowarzyszenia Absolwentów, a wy tam za niedługi już czas będziecie należeli do tego grona. Witam was serdecznie na kolejnym spotkaniu, z nowego cyklu, który jako stowarzyszenie realizujemy, zatytułowanego Pamięć nadzieją przyszłości. Pierwsze spotkanie, nie wiem, czy ktoś z was uczestniczył, miesiąc temu się odbyło, wspominaliśmy postać wielką dla tej szkoły, postać profesora Józefa Bielawy. Dzisiaj gościmy na spotkaniu pana Lesława Dala, historyka, który przedstawi nam dwie postaci związane z naszą szkołą. Nie wiem, to się mówi, laureatów, bohaterów, laureatów orderu.
Tak? Kawalerów.
Kawalerów, przepraszam, nie umiałem znaleźć słowa. Kawalerów Orderu Virtuti Militari, przyznawanego za męstwo wykazane w boju. Będą to postaci dwóch braci, Adama i Władysława Galiców, którzy tym orderem właśnie za swoje dokonania wojenne zostali uhonorowani. Spotkanie potrwa tyle, ile trwa godzina lekcyjna, jeśli będzie taka okoliczność, że będziecie mieli do pana pytania. Myślę, że tak, to nie ma problemu, żeby to spotkanie było o jakieś kilkanaście minut przedłużone. Witam na dzisiejszym spotkaniu pana dyrektora, witam panie profesor, witam koleżanki, które przygotowały bezpośrednio to spotkanie z zarządu stowarzyszenia. Jeszcze raz panie Wesławie serdecznie witam i oddaję pana głos.
Dziękuję. Trochę się nie spodziewałem, że większość to jednak będą dziewczęta, bo to sprawy takie wojskowe. Władysław Galicza chodził tutaj do gimnazjum zakopiańskiego 7 lat, od klasy drugiej do 8, wtedy było 8-letnie gimnazja. Tutaj zdał maturę w 1922 roku, natomiast jego młodszy brat Adam Galicza uczęszczał tylko tutaj przez 4 lata, od 1915 do 20, z małą przerwą. Obaj bracia zostali uhonorowani Krzyżem Virtuti Militari. No, nazwisko Galica to jest znane tutaj na Podhalu, szczególnie na tej linii Zakopane, Poronin, Biały Dunajec. No, najsłynniejszym Galicą to przede wszystkim generał Andrzej Galicza. To był ich ojciec. Generał Andrzej Galicza urodził się w Białym Dunajcu, to jest rok 1873. No, był synem gazdy Macieja Galiczy, który był jednocześnie handlarzem koni. No, musiał być zamożnym gospodarzem, skoro jego syn ukończył gimnazjum Świętej Anny w Krakowie w 1897 roku. Potem studiował na Politechnice we Lwowie i następnie w Wiedniu, i w 1903 roku uzyskał tytuł inżyniera budowy dróg i mostów. No i tutaj był zatrudniony już tutaj na terenie ówczesnej Galicji, nie tylko tutaj na ziemiach polskich, ale również w Austrii. Był związany z ruchem ludowym, góralskim, ruchem podhalańskim. Przez pierwszy okres czasu uważał się za poetę. Pisał wiersze, dramaty, No, był młodszym kolegą Włodzimierza Tetmajera, Kazimierza Przerwy Tetmajera, i w 1911 roku, kiedy tutaj było odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego w Zakopanem, kiedy z tej okazji odbył się zjazd, jak to wtedy mówiono, inteligencji góralskiej, to właśnie byli też poeci gór, Kazimierz Tetmajer, Feliks Gwisz, no i właśnie Andrzej Galicza. Związany był z PPS-em, co jest rzadkie tutaj na Podhalu, z Polską Partią Socjalistyczną, i kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Andrzej Galicza zgłasza się do Legionów, zostaje mianowany oficerem, podporucznikiem, kończy karierę w Legionach w stopniu podpułkownika, dowodził trzecim pułkiem Legionu, potem czwartym pułkiem Legionu. No a po odzyskaniu niepodległości tworzy tutaj na Podhalu, a dokładnie w Nowym Targu tutaj oddziały, które były podstawą pułków podhalańskich, i stąd one były wysyłane potem na wojnę przeciwko Ukrainie. Zostaje mianowany brygadierem, tworzy brygadę podhalańską, no a w 1920 roku jest dowódcą dywizji górskiej, która bierze udział w wojnie z Rosją bolszewicką, zostaje mianowany generałem. Później w czasie przewrotu Piłsudskiego popiera Józefa Piłsudskiego, jest posłem, senatorem. Zmarł w 1945 roku w Majdanie, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie tam miał niewielki majątek. No a w 1973 roku dzięki inicjatywie Wincentego Galiczy, doktora Wincentego Galiczy, krewnego, jego ciało zostało ekshumowane i przeniesione na cmentarz, tutaj na nowy cmentarz, i pochowany jest w kwaterze legionowej. No mamy też ulicę generała Galiczy. W Białym Dunajcu jest pomnik generała Galiczy, a Nowy Targ uhonorował generała Galiczę honorowym obywatelstwem. To tak w skrócie o ojcu. Natomiast właśnie chciałem powiedzieć przede wszystkim o Władysławie Galiczy. Władysław Galicza urodził się w 1904 roku. Urodził się w Wiedniu, bo tam wtedy ojciec pracował. Chodził do szkoły, no, nie było podstawowej, tylko ludowej, a dokładnie wydziałowej, w Krakowie. Pierwsza klasa gimnazjum to był Salzburg w Austrii, a potem od drugiej klasy, od 1915 roku aż do 1922 roku, mieszkał tutaj w Zakopanem, tutaj się uczył. No i należał do pierwszej drużyny skautów imienia księcia Józefa Poniatowskiego. To jest ważne, ponieważ większość tych, którzy walczyli tutaj, uczniów, to wywodzili się właśnie z tej drużyny. I w 1918 roku Zakopane odzyskuje niepodległość. A dokładnie 31 października, kiedy Polska Organizacja Wojskowa dokonała tutaj przewrotu, aresztowała tutaj przedstawicieli władzy austriackiej, rozbroiła Austriaków, przejęła władzę. No, był pewien problem, kto ma rządzić, jak zwykle. No i wtedy zarówno lewica, którą reprezentował wtedy Mariusz Zaruski, jak i prawica, no, którą reprezentował tutaj głównie Wincenty Szymborski, ojciec Wisławy zresztą Szymborskiej, uzgodnili, że najlepszym przedstawicielem tej władzy będzie Stefan Żeromski, który tutaj rezydował w Czerwonym Dworze na Kasprusiach, został prezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, która, no, funkcjonowała przez 2 tygodnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już 3 listopada 14-letni wtedy Władysław Galicza organizuje grupę 12 uczniów, harcerzy, którzy zgłaszają się do wojska. W Zakopanem nie było, więc wyjechali do Nowego Targu. Tam sformowano taki następnego dnia oddział ekspedycyjny, który pod dowództwem porucznika Jerzego Lgockiego zajął Suchą Górę i Głodówkę. To na Orawie, zaraz za granicą, znaczy granicą Chochołowa, Sucha Chora, Chlodawka. Ten oddział miał podkreślić, że Polska, która jeszcze nie istnieje, bo to jest 4 listopada, Piłsudski jest jeszcze w więzieniu, w Warszawie rządzą Niemcy, że przyszłe państwo polskie rości sobie pretensje do tej wsi. I ten oddział, złożony z 12 uczniów, oprócz tego jeszcze jakichś tam inwalidów wojennych, którzy byli, zajęli i od 4 listopada aż do 24 grudnia okupowali te dwie wsie. Tam nawet dochodziło do różnych utarczek, jeszcze z oddziałami węgierskimi, bo te wsie były pod panowaniem węgierskim, trzeba pamiętać. Słowacji nie było jeszcze wtedy, to były tak zwane górne Węgry. No, pod naciskiem politycznym wycofano te oddziały 24 grudnia, skierowano do Nowego Targu, ale dla Władysława Galicy było to za mało. On wraca do Zakopanego i na następny dzień z oddziałem z kolei tutaj 5 kolegów, uczniów tego gimnazjum, zorganizował taki oddział ochotników do walki przeciwko Ukraińcom. W tym czasie toczą się od 1 listopada na wschodzie toczą się walki polsko-ukraińskie o przynależność tych kresów, bądź to do państwa ukraińskiego, które miało powstać, bądź to do państwa polskiego. Nie wiem, jak oni się tam przedostali w czasie tej wojny i wstąpili do trzeciej baterii pierwszego pułku artylerii polowej. Udało się spośród tych 6 ustalić 5 osób. To był właśnie 14-letni Władysław Galicza, który jakoś kierował starszymi kolegami, co raczej w szkole się rzadko zdarza, bo ta różnica 1 czy 2 lat to jest dosyć duża. Byli to bracia Rzepeccy, o których będę kiedyś tam mówił. Był to Eugeniusz Turyna, zresztą syn żandarma austriackiego tutaj, i Wacław Kaliciński. Ten, który później zginie w czasie wojny i jego nazwisko jest umieszczone tutaj na drewnianej tablicy. I od 26 grudnia 1918 roku aż do 15 kwietnia 1919 roku oni tam walczą jako szeregowcy, a wtedy jako kanonierzy, bo w artylerii to kanonierzy, przeciwko Ukraińcom. Kiedy walki się zakończyły, oni zostali zwolnieni z wojska natychmiast jako małoletni i wrócili do szkoły i tutaj kontynuowali naukę. No, ukończyli tą kolejną klasę. Potem mamy wakacje i w 1920 roku wiemy, że wybuchła wojna z Rosją bolszewicką. 15 lipca 1920 roku Władysław Galicza znowu się zgłasza do wojska jako ochotnik. Jak słyszeliście tutaj wcześniej wykład o profesorze Bielawie, to profesor Bielawa też się zgłosił jako ochotnik. Wprawdzie nie brał udziału w walkach, no ale tutaj uczestniczył na zapleczu w przygotowaniach. I tutaj oprócz niego to był Władysław Staszel, to był Wacław Kaliciński. I oni wtedy służyli w 4. baterii pierwszego pułku artylerii górskiej. Brali udział w walkach tam na wschód od Lwowa, między Lwowem a Stanisławowem. I byli uczestnikami jednej z najkrwawszych bitew wojny 20 roku, bitwie pod Dydiatynem. Dydiatyn to jest na Haliczu. To jest 100 km na wschód od Lwowa, 30 km od Stanisławowa i tam doszło do bitwy, którą później określano jako polskie Termopile. Dydiatyn 16 września 1920 rok umieszczony jest na tablicy na pomniku nieznanego żołnierza jako jedna z najważniejszych bitew, które żołnierz polski stoczył. Tam doszło do bitwy. Z jednej strony mamy oddziały pierwszej konnej armii atamana Budionnego, słynni czerwoni kozacy, którzy faktycznie siali tam postrach niezwykle szybcy i tak dalej. A z drugiej właśnie strony była 8. Dywizja Piechoty, która się wycofywała z tamtych terenów. Kiedy doszło do bitwy, ta 4. bateria została tam na bitwie i przez cały dzień po prostu walczyła, dając czas, żeby Dywizja Polska mogła się po prostu wycofać. Praktycznie cała bateria zginęła. W tej baterii właśnie służył Władysław Staszel, uczeń tej szkoły, jest na tablicy. Wacław Kaliciński, który tam zginął. Wacław Kaliciński został pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari. Miał 18 lat, kiedy zginął. I tutaj mamy ciekawą sprawę z Władysławem Galicą. Jego pierwotnie uznano również za poległego. Był w wykazie poległych. Wszyscy go uznali za poległego. Nawet ksiądz kapelan, ówczesny Jan Humpola, odprawił tutaj w listopadzie mszę żałobną za poległych uczniów, właśnie Władysława Galicy, Kalicińskiego i za Staszela. W Nowym Targu w styczniu 21 roku odbyła się też wielka msza za wszystkich poległych żołnierzy z tej baterii górskiej, bo nie wiedział, po prostu oficjalnie zginął. Z tym, że informacja o jego śmierci okazała się przedwczesna, dlatego że on dostał się do niewoli, to znaczy został ranny i dostał się do niewoli, podał fałszywe nazwisko. Nie chciał podać nazwiska Galicy, no bo wiadomo, syn generała, który tam przecież dowódcy dywizji górskiej, to po prostu no, byłby bardziej pilnowany i tak dalej. Każdy żołnierz marzy o tym, żeby uciec z takiej niewoli. I dopiero zgłosił, i dopiero informacja o tym, że on żyje, pojawiła się w połowie roku 1921, czyli prawie po roku. Natomiast jest taka książka Stefana Makowieckiego ze Stepów Tatry, wspomnieniowa, w którym on opisuje tutaj wspomnienia z tej szkoły między innymi. No i tam trochę podał taką no nieprawdziwą informację, że kiedy odbywała się ta msza tutaj w kościele, no to w tej chwili przyjechał pociągiem Władysław Galicza do Zakopanego i tam go poinformowali, że jest msza żałobna za poległych. No i on tam pobiegł do kościoła i ksiądz odczytuje te nazwiska, a Władysław się odzywa, że jestem obecny księże kapelanie, jakaś nawet góralka podobno zemdlała i tak dalej, no ale to są takie późniejsze opowieści. Przypomnę, on miał 14 lat, kiedy w 1918 roku walczył przeciwko Ukraińcom, 16 lat miał, kiedy walczył przeciwko Rosji bolszewickiej i za tą bitwę pod Dydiatynem otrzymał pierwszy krzyż waleczny. Ci, którzy zginęli w walce, wszyscy otrzymali Virtuti Militari. No potem tutaj wrócił, zdał maturę. Trzeba sobie wyobrazić lata 1919, 20, 21 w tej szkole, która się nam mieściła wtedy w Lilianie, że tutaj siedzieli uczniowie, którzy no, chodzili do szkoły tak jak wszyscy, ale jednocześnie i koledzy to byli ci, którzy wrócili z frontu. Niektórzy już odznaczeni, którzy przeszli niesamowite sprawy. Wtedy nie było internetu, telefonów i tak dalej, a oni już gdzieś tam na wschodzie byli i tutaj nawet nauczyciele ich traktowali troszeczkę inaczej, aniżeli zwykłych uczniów, no bo tutaj jeżeli ktoś przeszedł przez front, był, walczył, spotkał się ze śmiercią i tak dalej, dlatego że walki te wyglądały troszeczkę inaczej. Tutaj nauczyciele omawiali no, wspaniały okres romantyzmu, poświęcenia i tak dalej. Jak to się walczy za ojczyznę, jak się to ginie za ojczyznę, jak to jest piękne i tak dalej. Natomiast no, na froncie to były straszne rzeczy. I był głód, no już nie mówiąc o śmierci, i było kalectwo, i były wszy. To wszystko, co niesie wojna. Natomiast, żeby już nie przedłużać, to ja tutaj jeszcze przeczytam dalsze losy Władysława Galicy, bo to jest dopiero jego początek, jego działalności. Jeszcze wracając do tej baterii. Ta bateria potem otrzymała nazwę Baterii Śmierci, bo ona całkowicie została wybita właśnie przez nieprzyjaciela. W 1924 roku kończył Akademię Handlową w Krakowie. W roku akademickim 1924-25 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w 1925 roku został wezwany do wojska. Mimo że przeszedł kilka wojen, to jednak służbę obowiązkowo musiał odbyć. No z tym, że absolwenci szkół średnich nie odbywali tej dwuletniej zasadniczej służby, tylko jako tak zwani jednoroczni przechodzili przez szkoły oficerskie dla rezerwistów. No i w 25 roku jako poborowy został wcielony do 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich, a następnie odesłany do szkoły podchorążych rezerwy kawalerii w Biedrujsku, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Miał 6. lokatę na 69 absolwentów. Praktykę odbył w 4. szwadronie 2 pułku szwoleżerów. No i został przeniesiony do rezerwy w stopniu podchorążego. Mimo bardzo dobrych opinii dowódców nie poświęcił się zawodowej służbie wojskowej. Nie chciał, żeby uważano, że jego kariera związana jest przede wszystkim z ojcem generałem Andrzejem Galiczą. No potem został mianowany porucznikiem rezerwy kawalerii. Następnie odbywał różnego rodzaju przeszkolenia i w 1934 roku ukończył kurs dowódców szwadronów ciężkich karabinów maszynowych w Szkole Podchorążych Piechoty w Zambrowie, mianowany porucznikiem kawalerii rezerwy ze starszeństwem w 1935 roku. Mieszkał w Mszanie Dolnej, tam był administratorem dróg, miał jakiś majątek leśny, zajmował się tartakiem. Zajmował się pracą społeczną, działał w Związku Strzeleckim, Polskim Czerwonym Krzyżu i tak dalej. I kiedy wybuchła II wojna światowa, organizuje Mszanie Dolnej oddział strzelecki do obrony mostu. Po zajęciu miasta przez Niemców jako oficer rezerwy wyruszył na front. Dowodził plutonem w 5. pułku strzelców konnych do 23 września 1939 roku. Po klęsce wrześniowej przeszedł granicę i przez Rumunię dotarł do Francji. Już 15 listopada 1939 roku rozpoczął służbę wojskową 1. Dywizji Grenadierów. W wojnie w obronie Francji w 1940 roku dowodził plutonem motocyklistów w zmotoryzowanym oddziale rozpoznawczym dywizji. Szczególnie odznaczył się w bitwie pod Lagarde. Ona się toczyła 17-18 czerwca 1940 roku. I za tą bitwę otrzymał właśnie Virtuti Militari. Virtuti Militari, za dowodzenie i za postawę w czasie boju. Po klęsce Francji przez Algierię, Gibraltar dotarł w kwietniu 1942 roku do Wielkiej Brytanii. Ukończył miesięczny kurs dowódców plutonu czołgów. Otrzymał przydział do oddziału rozpoznawczego 1. Dywizji Grenadierów. Następnie przeszedł do służby w samodzielnej kompanii grenadierów, doborowej jednostce spadochronowej do zadań specjalnych w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. I to była podobna jednostka jak cichocieli. Oni mieli takie samo przeszkolenie i byli mniej więcej w ten sam sposób używani. I w grudniu 1943 roku został przejęty przez oddział 6. Sztabu Naczelnego Wodza, wysłany został do okupowanej Francji. W styczniu 1944 roku przez Gibraltar, Hiszpanię dotarł do Paryża, przekazując szyfry i instrukcje. Po wykonaniu zadania wrócił 3 marca 1944 roku alianckim samolotem, który lądował w okupowanej Francji. Za tą misję otrzymał Krzyż Waleczny, to już drugi Krzyż Waleczny z kolei jego. No i później był oficerem łącznikowym między oddziałami francuskich ugrupowań partyzanckich a Londynem, bo on potem jeszcze raz został zrzucony jako spadochroniarz, awansowany do stopnia rotmistrza. Po zakończeniu wojny osiadł na stale w Wielkiej Brytanii i tam zamieszkał, no miał kilkoro dzieci, z tym, że najsłynniejsza to była jego córka, która miała takie dosyć ciekawe imię, Divina Galicza. Divina Galicza, no w internecie można to sobie znaleźć. Ona reprezentowała Wielką Brytanię w zimowych igrzyskach olimpijskich. Była alpejką. No i tutaj te tradycje zakopiańskie ojca, no, dawniej to każdy chłopak tutaj jeździł na nartach. Nauczyła się jeździć na nartach właśnie w górach Szkocji i reprezentowała Wielką Brytanię w 2 olimpiadach. No, nie odniosła jakichś większych sukcesów, ale była. Natomiast kiedy zakończyła swoją karierę narciarską, to była jedną z dwóch kobiet pierwszych, która startowała w wyścigach samochodowych Formuły 1. to, i tutaj odnosiła dosyć duże sukcesy ludzi. Jako, że była kierowcą zawodowym po prostu. No to jeszcze, to są lata, początek lat 70., kiedy kobiety jeszcze w takich wyścigach no, praktycznie nie jeździła. Zmarł na atak serca w swoim domu w Anglii, pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Andrzeja. I tak mówię, oznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari, no, dwukrotnie krzyżem walecznym, oprócz tego francuskimi odznaczeniami. Natomiast jego brat, młodszy brat, Andrzej Galicza, on się urodził w 1906 roku. Tutaj uczęszczał, tak jak wspomniałem, tutaj uczęszczał do szkoły. Nie brał udziału w walkach w 1918-20, bo po prostu już był za młody. Natomiast on się poświęcił karierze wojskowej. Maturę nie zdawał tutaj w tej szkole, tylko wstąpił do korpusu kadetów. I tam w korpusie kadetów zdał maturę, no i potem został oficerem zawodowym od 1925 roku. Najpierw służył w marynarce wojennej, potem przeniósł się do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył w 1929 roku. Awansowany do stopnia podporucznika służby stałej kawalerii. Potem służył w Tarnowskich Górach, awansowany z kolei na porucznika a kolejno potem na rotmistrza dyplomowanego służby stałej kawalerii. I został przydzielony do Suwalskiej Brygady Kawalerii w Suwałkach na stanowisko pierwszego oficera sztabu. Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Walczy z Niemcami na szlaku bojowym brygady. Po reorganizacji podczas walk na Lubelszczyźnie walczy w brygadzie kawalerii Zaza. To był taki pseudonim tej brygadzie. To były tak ad hoc stworzone, to znaczy z tych rozbitych oddziałów tworzono kolejne jednostki, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu tej brygady. Dostał się do niewoli niemieckiej, w której spędził wojnę jako jeniec o flagu Murmał. I on za tą kampanię wrześniową otrzymał krzyż Virtuti Militari. Także tutaj mamy wyjątkową sytuację. Ojciec odznaczony Virtuti Militari, syn, jeden syn i drugi. Miał tylko dwóch synów, więc nie wiem jak rozumiem trzeci. Miał jeszcze dwie córki, ale jedna z córek to się poświęciła karierze artystycznej, to akurat nie miała takiej możliwości. No, potem po wojnie wyjechał do Anglii, zmarł w 1980 roku. W Polsce tutaj pojawił się po wojnie tylko raz, wtedy kiedy był powtórny pogrzeb jego ojca w 1973 tutaj na nowym cmentarzu. I tutaj chciałem właśnie pokazać, że chłopcy w wieku młodsi, prawda? Bo tutaj do liceum teraz jest w wieku 16 lat. A oni byli znacznie młodsi niektórzy i oni podejmowali się takich wyzwań, no ale takie były czasy. Trzeba pamiętać, mamy jeszcze tyle czasu, trzeba pamiętać, że ta szkoła powstała, znaczy to wszystko wiecie, w 1912 roku, pierwotnie to miała dwie klasy, liczyła 24 uczniów w pierwszym roku szkolnym, potem cztery klasy i tak dalej. To była szkoła, która była nastawiona wybitnie na właśnie wychowanie patriotyczne. Przecież pierwszy dyrektor tej szkoły był powstańcem styczniowym. On przeszedł całe powstanie styczniowe. I to jak gdyby naturalnie było uwarunkowanie dla tej szkoły w odróżnieniu od tak zwanych CK szkół. Cesarsko-królewskich to były rządowe szkoły, oczywiście podległe administracji galicyjskiej, no ale też administracji austriackiej, na przykład taki był Nowy Targ. Tutaj było prywatne i w związku z tym to wychowanie patriotyczne, a szczególnie w Zakopanem, gdzie przecież był i Piłsudski, i Żeromski, i Kasprowicz i inni. No, w 12 roku, jak była sprawa chełmska, kiedy były takie wielkie wiece, kiedy Kasprowicz stał na czele tego, tutaj takiej akcji daru chełmskiego, kiedy z Żeromskim zbierali pieniądze do kapelusza na ten dar. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, wielki pisarz w czasie jakiejś tam manifestacji z kapeluszem zbierali i potem przekazywali na to narodowe. Tutaj przyjeżdżał Władysław Mickiewicz, syn Adama Mickiewicza w 1912 roku. No i oczywiście cała delegacja gimnazjum Zakopiańskiego wybrała się do Chramca, bo tam na ten czas rezydował Władysław Mickiewicz, no i oddała mu hołd. No tutaj recytował fragment poezji Mickiewicza Adaś Żeromski, syn Stefana Żeromskiego. Recytował również Kazimierz Tettmajer, syn Kazimierza Przerwy Tettmajera. To są właśnie takie, to jest ten okres czasu, kiedy to gimnazjum się formowało. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na tą tablicę, która znajduje się tutaj przy holu liceum Drewniana, tam poległym uczniom i nauczycielom w tych walkach, bo o nich po prostu trzeba pamiętać. O nich trzeba pamiętać, bo my tak ogólnie sobie czcimy tych wszystkich bohaterów, ale tutaj możemy ich imiennie wymienić. Mamy tam nauczycieli. Andrzej Małkowski, który w 1914 roku wstąpił do Legionu, walczył w Legionie. Potem walczył w armii Hallera. Mamy Mieczysława Schreiber-Łuczyńskiego, który w 1920 roku zgłosił się jako oficer rezerwy na wojnę przeciwko Rosji bolszewickiej, mimo że miał ponad 45 lat i nie obowiązywał go żaden pobór. Zginął tam na froncie wschodnim, pochowany jest we Lwowie. No i ci żołnierze tej czwartej baterii śmierci. No dobrze, teraz jakieś pytania. Nie, ja wiem, że to jest temat taki trochę odległy od naszych współczesnych zainteresowań. I tu mamy kwaterę legionową. Tutaj pochowanych jest prawie 48 legionistów w Zakopanem. Oprócz tego jest tam symboliczna mogiła tych, którzy zginęli w Auschwitz, ewentualnie zginęli w Katyniu, bo oni praktycznie grobów nie mają, ale służyli tu, byli Zakopanego i w tych legionach służyli. Oprócz tego obliczono, teraz zinwentaryzowane zostały groby tych legionistów, którzy pochowani są w swoich grobach rodzinnych, dokładnie 50, to jest 50 osób. Z tym, że to jest na starym i na nowym, cmentarzu. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwenci jest taka zakładka właśnie Kawalerowie Virtuti Militari i tam są różne postacie i jest jedna dziewczyna. Jest jedna dziewczyna, absolwentka gimnazjum, Anna Kotarbińska. Anna Kotarbińska to jest jedyna tutaj Zakopanego, a przy okazji uczennica, dokładniej Szarotki, która została odznaczona niestety też pośmiertnie Virtuti Militari. Tam oblicza się, że około 250 dziewcząt otrzymało Virtuti Militari w ogóle. Ona była córką takiego artysty, malarza Janusza Kotarbińskiego, który tutaj no, mieszkał na Skibówkach. On jest autorem między innymi tych fresków w kościele świętej, przy najświętszej rodziny. Także jej tam życiorys, ona zginęła w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, była w konspiracji, była w AK, była w Warszawie, była sanitariuszką, to sobie można poczytać. A oprócz tego jest tam druga jeszcze taka zakładka i warto też sięgnąć do niej. To jest tak zwana gimnazjalna lista katyńska. O tym Katyniu teraz się sporo mówi, praktycznie co roku, akurat nie mamy kwiecień, rocznicę i tam są biogramy wszystkich, tak się wydaje mi, wszystkich absolwentów, ale i także uczniów Zakopiańskiego gimnazjum, którzy zginęli tam na wschodzie. To nie tylko w Katyniu, bo Katyn to jest po prostu taka, no tak gdyby takie hasło pewne wywoławcze, bo niektórzy w Charkowie czy gdzie indziej i tam są i uczniowie, i nauczyciele. I część, i tutaj z kolei przed szkołą macie niektórzy z nich, bo nie wszyscy niestety, i tutaj się kłaniam panu dyrektorowi, żeby jednak tam uzupełnić te drzewka pamięci, żeby po prostu oni zostali w ten sposób upamiętnieni. To jest taka ogólnopolska akcja praktycznie we wszystkich miejscowościach, żeby osoby, które w jakiś sposób związane są z tymi miejscowościami, a zginęli tam na wschodzie, żeby te drzewka pamięci tutaj im posadzić. Natomiast całkiem inne, ale ja już się tym nie zajmuję, to jest temat II wojny światowej, konspiracji, tego wszystkiego, co się tutaj w Zakopanem działo. Ja dziękuję, skończyłem.
Serdecznie panu dziękuję za przybliżenie tych dwóch znakomitych postaci. Chciałbym wam zwrócić uwagę na, jeszcze raz przypomnieć wam tytuł dzisiejszego spotkania. Pamięć nadzieją przyszłości. Jak się zastanowicie nad tym, to jest tam głębokie takie przesłanie, przekazanie, że bez tego, co było, bez wiedzy o tym, co było, ta przyszłość nasza będzie jakby bardziej uboga. Zachęcam was do przeczytania szczegółowych jeszcze tych opracowań, które są na naszej stronie internetowej i w tym dużym wydawnictwie dostępnym tu jubileuszowym, dostępnym w bibliotece, bo jest tam naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy dotyczących postaci, mówię z naszego absolwenckiego środowiska, z historii, które naprawdę zasługują na przypomnienie i zasługują na naszą wiedzę o nich. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie pozwoliło wam, czy pozwoli wam również poczuć się bardziej mocno związanymi z naszą szkołą. Ja wiem, że te związki jakby dojrzewają z biegiem czasu. Im dalej od uwolnienia się od tego absolutorium, tym sympatie do szkoły i jakieś takie kontakty i chęć posiadania coraz większej jakby wiedzy i studiowania tej wiedzy jest coraz większa. Doświadczam to sam, bo jestem absolwentem z 68 roku. Także wiem, że to z roku na rok to moje zainteresowanie szkołą i historią szkoły jest coraz większe i dowiaduję się rzeczy, o których nie wiedziałem, o których w ogóle nie zwracałem uwagi, jaki młody człowiek, być może, że nie były te informacje nam przekazywane w sposób taki. Dlatego my, absolwenci, postanowiliśmy te tematy wam przybliżać. Kolejne spotkanie mamy 20 maja, tak? Również z panem Lesławem. Tematem, jak tu pan zasygnalizował, będą dwie postaci. Tak?
To będą bracia Rzepeccy.
Bracia Rzepeckich, tak.
To jest ten sam okres czasu, też walczyli, ale jednocześnie oni figurują też w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej jako wybitni taternicy. To jest okres tych braci Rzepeckich, którzy mieli pierwsze wejście i tak dalej. Wielkie, ciekawej postacie. Jeden z tych braci pochowany jest tutaj na nowym cmentarzu. Zresztą zginął w Tatrach jako taterny, chociaż już w wieku dosyć podeszły.
Także zachęcam was również do udziału w tym następnym miesięcznym spotkaniu i kolejnych, które odbywać się będą do końca tego roku kalendarzowego. Będziecie o tym sukcesywnie poinformowani. Teraz oddajmy wam głos. Jeśli macie pytania do prelegenta, to bardzo proszę. Myślę, że powinno was zainteresować, w jaki sposób pan dochodzi do tych wszystkich rzeczy, jaka jest metodologia wyciągania, skąd się to gdzie, jak, co i skąd się te wiadomości wszystkie biorą. Może to się wam przydać kiedyś w jakichś pracach, opracowaniach, pracach naukowych, które zapewne gdzieś kiedyś będziecie prowadzić.
Trzeba mieć przede wszystkim pasję i tego wam życzę, taką pasję, jak właśnie pan Lesław dał, pasję do historii. Bez względu na to, do czego będziecie mieć pasję, na pewno osiągniecie to, co będziecie chcieli osiągnąć. I to też dzisiaj trzeba wynieść z tego spotkania. No. Jest to osoba, która ma pasję do historii. Bez tego nic w życiu nie można zrobić.
Nie, tutaj chodziło też i o to, że ta historia, która jest przedstawiana w podręcznikach, wielkie wydarzenia, przypomina pierwsza wojna światowa, legiony, wojna 20 roku, czy druga wojna światowa, to ona dotknęła praktycznie każdego, każdą rodzinę. I tutaj, jeżeli wy będziecie, możecie prześledzić swoje, znaczy historię swoich rodzin, to prędzej czy później też natkniecie się, że ktoś tam uczestniczył, czasami jako szeregowy, czasami jako starszy szeregowy, na przykład, czy tak dalej, już nie mówiąc o konspiracji, a szczególnie druga wojna światowa. Bo w pierwszej wojnie światowej praktycznie brali udział żołnierze, tylko żołnierze. W tle była ludność cywilna, natomiast w drugiej wojnie światowej różnica była, że i brali żołnierze, ale w okupowanych krajach terror uderzał praktycznie w każdą rodzinę. Najwięcej ludzi przecież zginęło poza tymi teatrami wojennymi, prawda? Mamy Auschwitz, Birkenau czy inne wielkie obozy i to dotyczyło każdej rodziny. Tutaj jest pewna taka sprawa, na przykład, bo my niby pamiętamy, a nie pamiętamy. Do tej pory nie ma na przykład listy, zakopiańskiej listy tych, którzy zginęli w niemieckich obozach zagłady. Chociaż można to ustalić, prawda? Na nowym cmentarzu za kwaterą legionową jest drugi pomnik ofiar II wojny światowej. No niby jest, mało kto wie, znaczy wie, ale tam nie ma ani jednego nazwiska. Mimo że absolwent tej szkoły, pan dr Henryk Jost, opracował listę strat zakopiańską w czasie II wojny światowej, w tej swojej książce Wspomnienia. I można w większości ustalić, kto tam jest w tej kwaterze pochowany, oprócz tych bezimiennych. I to jest pole do popisu dla was, dla kolejnego pokolenia, żeby po prostu szukać to i utrwalić.
A już słucham. Macie państwo? Proszę pani Mikołajczyk.
Znaczy, moi drodzy, bo wszystkie, ja nie będę miał pytania, tylko dziękuję panu, panie Leszku, wszystkim, pan też się pan opowiada, to jest bardzo ważne. Moi drodzy, bo musicie sobie uświadomić, że my wspólnie, uczący i wyuczący się, tworzymy historię tej szkoły. I być może, bo jak wiecie, 3 lata temu szkoła wchodziła swoje stulecie. My tworzymy jakby tą drugą część, właściwie to jest jedna część, ale tworzymy to nowe stulecie. Być może za 50-100 lat ktoś będzie w taki sposób opowiadał o was, o nas. To tak, to się daje w tej chwili dla was takie odległe i wręcz niemożliwe, ale taka jest prawda, że my wszyscy chodzący do tej szkoły tworzymy jej historię. I na przykład warto wiedzieć, bo czasami jesteśmy zaskoczeni, że nazwiska znane wam z książek, z historii, z różnych innych sytuacji są tak związane blisko z naszą szkołą. I warto poczytać, zorientować się, do jakiej szkoły chodzicie. Kto przed wami się tutaj uczył, to o czym pan Leszek mówił, jakie zacne postaci ukończyły tę szkołę, jaki wielki miały wpływ też na historię Polski, w różnych dziedzinach życia. I dlatego zachęcam was do przeczytania książki, która jest tam na stoliku wystawiona, właśnie książki wydanej z okazji stulecia szkoły. Tam są fantastyczne, różne ciekawe informacje dotyczące szkoły, absolwentów, historii tej szkoły. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle sięgnął do tej pozycji? Ona jest tam na tym stoliczku przy wejściu. Zachęcam was. To nie jest jakaś obowiązkowa lektura, ale z ciekawości, czystej ciekawości. Tam są zdjęcia waszych rodziców, niejednokrotnie, waszych dziadków. Bo tam są zdjęcia wszystkich absolwentów, którzy kończyli tą szkołę. I nazwiska nauczycieli, którzy tutaj pracowali przez te już 100 plus lat. Zobaczcie tą książkę, bo warto. Nawiasem mówiąc, jest tam też książka o wspomnianym tutaj już dzisiaj profesorze panu Bielawie, też wydana przez syna pana Bielawy, absolwenta tej szkoły. Nawet tam jest poczet dyrektorów, na którym ja mam zaszczyt też na ostatniej pozycji, jako obecny funkcjonujący dyrektor też być. Pan Bielawa był jednym z dyrektorów tej szkoły. Zapoznajcie się z historią miejsca, w którym spędzacie no, bardzo ważny okres swojego życia. I warto naprawdę powiedzieć. Panie Szymierzu,
dziękuję. Dziękuję.
Zanim wręczymy kwiatuszki panu i podziękujemy osobiście, ale jak już jest to dobrze, no, jeszcze ja podam dwa słóweczka. To dziękuję panie Leszku. Życzę wszystkiego dobrego do spotkania następnego. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, z każdego z tych spotkań, które odbywamy tutaj, a mówię, ten cykl Pamięć Nadzieją Przyszłości jest drugim cyklem, który my realizujemy jako stowarzyszenie, bo pierwszy to był to są spotkania z pod tytułem Znani Absolwenci z Wizytą w Szkole. Z każdego z tych spotkań wychodzimy z jakimś przesłaniem. Ja tu ostatnio wymieniałem te wartości, które z poszczególnych spotkań wynikały. Dzisiaj tego już nie będę przytaczał, natomiast no, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyszli z taką wiedzą z tego spotkania, że tu, do tej szkoły uczęszczali również i bohaterowie. Bohaterowie narodowi odznaczeni największym odznaczeniem za męstwo wykazane w boju. Władysław Galica to bohater, to uczestnik trzech wojen.
Na tak, dobrą tak, sprawę.
Trzech wojen. Pierwszej wojny światowej, wojny 20 roku, tak?
Znaczy wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-bolszewicka, druga wojna światowa tak, i tutaj walczył w kampanii wrześniowej, obronie Francji i później w ruchu oporu we Francji.
Także to nie jest tak, jak sobie zdacie sprawę z tego, gdzie Lwów, gdzie Paryż, gdzie jest Zakopane. To wszystko są rzeczy dzisiaj niewyobrażalne, że ludzie to pokonali własnymi siłami na piechotę, dźwigając ze sobą różne rzeczy, przy okazji jeszcze walcząc, oddając krew i ponosząc ten trud żołnierski. Także ja jestem dzisiejszym spotkaniem bardzo dowartościowany. Znowu wiem, że mogę być dumny z tej szkoły i z tego, że byłem jej uczniem. Myślę, że wy gdzieś tam kiedyś w jakichś takich chwilach zadumy również dowartościujecie się i będziecie zawsze, dobrze wspominać pobyt w tej szkole. Dziękuję wam bardzo za uwagę i za wysłuchanie naszego wykładu. Dziękuję bardzo.